pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w dach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam.
Witam na kolejnym spotkaniu z historią i zapraszam na dalsze dzieje piastowskiej Polski. W kilka tygodni po śmierci Łokietka, 25 kwietnia 1333 roku, sędziwy arcybiskup gnieźnieński Janisław ukoronował w katedrze wawelskiej Kazimierza. Uważny słuchacz sądzi pewnie, że w poprzednim zdaniu brak na końcu przymiotnika wielkiego. Ale w chwili koronacji nikt jeszcze nie przewidywał, że młodociany król zdobędzie przydomek, który w całej naszej historii przysługiwał tylko chrobremu. Zaczynając rządy miał Kazimierz opinię całkiem nieszczególną. Krzyżacy Jan Luksemburski starali się jak mogli o złą prasę dla niego. Sprawa rzekomej ucieczki spod Płowiec nie mogła zbytnio niepokoić Polaków, bo wielu pewnie wiedziało, jak się rzeczy naprawdę miały, że Łokietek chciał uchronić życie jedynego żyjącego syna i następcę tronu. Za to inny wypadek nosił cechy prawdziwego skandalu. Dwory europejskie trzęsły się od plotek i poważni ludzie w Polsce mieli powody podejrzliwie patrzeć na młodego urwisa w koronie. Na 3 lata przed śmiercią wysłał Łokietek syna w misji dyplomatycznej na Węgry. Panował tam nadal kalor Robert Andegaweński, żonaty z rodzoną siostrą Kazimierza, Elżbietą Łokietkówną. Król węgierski był Francuzem, a dwór jego słynął z wdzięku właściwego nacji, która nigdy nie odznaczała się nadmierną surowością obyczajów. Coś tam zaszło w Wyszehradzie. Niektórzy dziejopisarze kładą wszystko na karb złośliwej plotki. Jeśli jednak zważyć, że i w przyszłości miał się Kazimierz wyróżniać wyjątkową wręcz czułością na wdzięki niewieście, to przyjdzie chyba powtórzyć przysłowie: nie ma dymu bez ognia. Krótko mówiąc, polski królewicz uwiódł tam podobno córkę szlachcica Klarę Zach. Co gorzej, pomawiano królową Elżbietę o ułatwienie mu tego. Burza wybuchła już po wyjeździe Kazimierza, kiedy Klara powiedziała wszystko ojcu Felicjanowi. Magnat popadł w szał. Wtargnął do sali zamkowej, gdzie przebywała rodzina królewska, i rzucił się na nią z mieczem. Ciął w ramię Karola Roberta, odrąbał Elżbiecie 4 palce u prawej dłoni i sam zginął od ciosu dworzanina Jana Czelenei. Ćwierci zwłok zamachowca zawisły na hakach w głównych miastach węgierskich i zahuczało w Europie. Na rodzinę Zachów posypały się wyroki śmierci i konfiskaty dóbr. Okrutnie zamęczona zginęła i Klara. Ci i owi spośród jej krewnych zdołali ujść do Polski. Łokietek nikogo z nich nie wydał, czego by pewnie nie omieszkał uczynić, gdyby własny jego synalek był czysty jak łza. Stary król był krewki i twardy, ale sprawiedliwy. Zszargana opinia nie była pomyślną kartą, a zwłaszcza już w grze przeciwko krzyżakom, którzy zawsze mieli na propagandowe usługi całe niebo, piekło i pełny wieniec cnót ewangelicznych.
Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Mora pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się plaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie odraż to serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie odraź to serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu to mi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu to mi serca mego lud. Była także pewna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, w której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak i zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa.
O męże łaskawi i przychylni mnie i pokoleniu memu. Na łożu śmierci mówił Łokietek do małopolskich wielmożów. Oby syn mój, wiedziony moim przykładem, takie miał u was zachowanie, jakie ja sam miewałem, i abyście go tak kochali, jak mnie miłujecie. Nawet jeśli inaczej będzie, polecam go zapobiegliwości i wierności waszej. W słowach gasnącego króla wyraźnie czuć niepokój i troskę. Kazimierz wstąpił na tron w sytuacji, która nie rokowała pomyślnie nowemu władcy. Kraj był zniszczony wojnami i najazdami Krzyżaków, Tatarów, Litwinów, Czechów, Brandenburczyków. Co bogatsze dzielnice, Śląsk, Pomorze, Kujawy, pozostawały w rękach sąsiadów. Mazowsze było lennem króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który to władca miał pretensje do całej korony polskiej. To, co zostawało dziedzicowi Łokietka, stanowiło niespójny, skłócony wewnętrznie zlepek dwóch prowincji, Małopolski i Wielkopolski. Różniły je odmienne prawa i obyczaje, różne interesy gospodarcze, wieloletnia tradycja odmienności politycznej, a nawet inne narzecze językowe. Łączyło niezbyt wiele. Poczucie wspólnej historii, świadomość przynależności do korony polskiej, organizacja kościelna i osoba monarchy z własnej rodzimej dynastii. W 1333 roku zjednoczenie Polski pozostawało jedynie programem, którego realizacja wymagała wielu wysiłków i pozornie nie rokowała powodzenia, przynajmniej w najbliższym czasie. Brakowało do tego i pieniędzy, i możliwości gospodarczych, silnej armii, kadry fachowców, którzy mogliby poprowadzić dzieło odbudowy Polski. Po 200-letnim rozbiciu istniało co prawda państwo, ale jego rola w Europie, jego pozycja polityczna i gospodarcza były drugorzędne. Między innymi skutkami powodowało to u polityków ówczesnych nawyk patrzenia na wielką politykę przez pryzmat swojej małej dzielnicy i brak szerszej perspektywy, bez posiadania której niepodobna było zmienić istniejącą sytuację.
Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, o mnie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
W dniu koronacji Kazimierza układem podpisanym w Krakowie przedłużono rozejm z Krzyżakami o jeden rok. Fatalny termin Zielonych Świąt 1333 roku, kiedy wygasnąć miało zawieszenie broni, przestał grozić. Niebezpieczeństwo odsunięto na 12 miesięcy. Rozpoczęło się długie pasmo niezwykle zawiłych kombinacji dyplomatycznych. Niepodobna wyliczyć ich tu wszystkich, lecz dobrze będzie rzucić okiem na partnerów gry i ich główne interesy. Najgroźniejszy z nich to zakon krzyżacki. Zasadniczy zamiar Krzyżaków polegał na dążeniu do utworzenia państwa niemieckiego obejmującego całe południowe wybrzeża Bałtyku, od Słupska po Estonię. Na razie Krzyżacy, zagrabiwszy Prusy i Pomorze Gdańskie, umacniali tam swoje rządy i jednocześnie dążyli do zdobycia wybrzeża litewskiego, co pozwoliłoby na połączenie ich zachodnich i wschodnich posiadłości w jedną całość. Jeśli chodzi o Niemcy, właściwie partnerów było trzech. Dynastie Luksemburgów, Habsburgów i Wittelsbachów walczyły tam o pierwszeństwo i cesarski tron. Każda z nich miała swój kraj dziedziczny, o który opierała się ich potęga. Dla Luksemburgów były to Czechy, dla Habsburgów – Austria, dla Wittelsbachów – Bawaria. Najbardziej zagrażali Polsce Luksemburgowie. I jeszcze jeden partner w politycznej grze, tym razem przyjazny Polsce. Król Węgier Karol Robert, szwagier Kazimierza, który rządził do 1342 roku, później jego syn Ludwik, przyszły dziedzic korony Kazimierza Wielkiego. To nie przypadek, że władca, który w dziejach Węgier nosi miano Ludwika Wielkiego, u nas zostawił po sobie kwaśną pamięć jako król Lajosz. Bo dla niego Polska była tylko dynastycznym nabytkiem, którego dobrem wolno było swobodnie kupczyć. Ale to właśnie na Węgrzech zawarto pierwszy z układów mających zapewnić Polsce pokój i sam byt. Był rok 1335, kiedy w Wyszehradzie odbył się zjazd monarchów. Król czeski, Jan Luksemburski, za cenę 20 tysięcy kup groszy praskich zrzekł się wreszcie pretensji do tronu polskiego. Kazimierz uznał zwierzchnictwo czeskie nad księstwami śląskimi. I jeszcze jedna ważna sprawa. Królowie Karol Robert i Jan Luksemburski, proszeni na rozjemców w sporze polsko-krzyżackim, wydali wyrok. Nie brzmiał on pomyślnie dla Kazimierza. Zakon winien zwrócić Polsce Kujawy i Dobrzyń, zatrzymać miał ziemię chełmińską i Pomorze. Takie też postanowienia znalazły się w podpisanym w 1343 roku pokoju kaliskim. Dodatkowo Krzyżacy mieli wypłacić Polsce odszkodowanie, czego nigdy nie zrobili. Wielu współczesnych dobrze rozumiało przyczyny postępowania króla. Znamy ich opinie, ponieważ zapisał je Jan Długosz. Oto jedna z nich. Król Kazimierz widział się pod tę porę w niebezpieczeństwie ostatecznej zagłady, gdyż bracia Krzyżaccy mieli dość siły, aby pół królestwa zagarnąć, a król nie zdołałby stawić oporu. I było to powszechnie wiadomą naówczas rzeczą. Inna wypowiedź zawiera znamienny pogląd samego zakonu. Król obawiał się zupełnego obalenia państwa i zatraty korony, gdyż bracia Krzyżaccy mawiali królowi w oczy: jeśli naruszysz pokój, tedy aż do Krakowa mieczami naszymi ścigać cię będziemy. Tak więc przepadła szansa na odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Polska czekać będzie dość długo, bo aż do 1466 roku, aby odzyskać dostęp do morza. Kazimierz musiał również zdecydować się na rezygnację z praw do Śląska. podpisał z Janem Luksemburskim pokój w Namysłowie w 1348 roku. Dowodziło to, że odzyskanie Śląska wciąż jeszcze nie leżało w mocy króla polskiego. Udało się natomiast Kazimierzowi podporządkować sobie Mazowsze w 1355 roku. Stało się ono lennem, ale nie korony jako państwa, lecz Kazimierza jako piasta na tronie. Będzie to miało fatalne skutki w chwili śmierci Kazimierza, który nie miał następcy, gdyż Mazowsze uwolniło się wówczas z zależności lennej od Polski. Natomiast niezwykle istotnym nabytkiem Kazimierza było włączenie do Polski Rusi Halickiej. Przez Ruś biegły niezwykle ważne kupieckie szlaki handlowe. Kto miał je w ręku, ten się bogacił i mógł prowadzić zyskowną politykę handlową, co właśnie czynił Kazimierz.
Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisł, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamieni. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Bilans 30-letnich rządów Kazimierza jest zdumiewający. Terytorium państwa wzrosło ponad dwukrotnie. Zamieszkiwała je ponad 2,5-krotnie większa niż na początku panowania liczba mieszkańców. Skarb, co w dziejach Polski nie jest zjawiskiem zwykłym, napełnił się dzięki pomyślnej realizacji różnych poczynań gospodarczych. Zakładaniu nowych miast i wsi, modernizowaniu starych, planowemu rozwojowi handlu, górnictwa, usprawnionej polityki podatkowej, przeprowadzeniu reform monetarnych. Zbudowano około 70 punktów obronnych, zamków i murów miejskich, umożliwiających stabilizację polityczną, tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Zreformowano wojsko, które zaczęło się po 200-letniej przerwie liczyć jako poważna siła militarna Europy Środkowej. Królik Krakowski, jak go nazywali przeciwnicy w latach 30. XIV wieku, pod koniec panowania wyrósł na arbitra sporów międzynarodowych, równego partnera cesarza, poszukiwanego i cenionego sprzymierzeńca, biorącego aktywny udział w rozgrywkach polityki europejskiej. Co ważniejsze, w monarchii Kazimierza Wielkiego zmienił się typ Polaka. Nie był to już przedstawiciel jednego z bardziej zacofanych zakątków Europy, oddalonego od wielkich ośrodków kultury i nauki. Rycerz polski stawał się bliski poziomem i formami życia swoim kolegom z krajów bardziej rozwiniętych. Jego wyobrażenia polityczne zaczęły obejmować coraz szersze horyzonty. Właśnie w XIV wieku nastąpiły pierwsze zwiastuny charakteryzujące późniejszy Złoty Wiek. Włączenie do korony Rusi Halickiej wprowadziło nie tylko odmienny element etniczny, ale co ważniejsze ideologiczny i religijny. Wtedy właśnie pojawiła się tolerancja religijna jako konieczny wymóg określający zgodne współżycie różnych systemów kulturowych. Wtedy też Polska zaczęła być wielkim tyglem, w którym mieszały się różne wartości wschodu i zachodu Europy, dodać by zresztą należało i inne strony świata. W XIV wieku do Polski zaczęli napływać w dużej liczbie, poza Niemcami, Włosi, Żydzi, Ormianie, Wołosi, Flamandowie, Francuzi. Miasta polskie były członkami Hanzu. Polska stała się jednym z wygodniejszych szlaków lądowych łączących Bliski Wschód z Europą Zachodnią.
W przydomowym ogrodzie życie prawie nad stanem mogłabyś mieć, moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie, ja jestem tylko trochę zaplątany. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, może to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? W zaciętości wpadam w gąszcz i burzując mączy, zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę, wina chcę. Ja jestem wtedy już całkiem zaplątany. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da?
Trzeba lojalnie stwierdzić, że już 600 lat temu miał Kazimierz wielu niechętnych. Lista zarzutów kierowanych pod jego adresem jest dość długa. Wymawiano mu niejednokrotnie błędy w polityce zagranicznej. To, że zrezygnował ze Śląska, zrezygnował z Pomorza Gdańskiego, rozpoczął okres, jak mawiano, niesłusznych ekspansji na Ruś, że szedł na pasku polityki węgierskich andegawenów, podporządkowując jej interesy Polski. Wskazywano na ujemne skutki w polityce wewnętrznej, napływ obcych grup etnicznych, pozostawienie schedy Węgrom. Rewidowano poglądy o skutkach jego działalności. W Polsce w roku 1370 było mniej zamków niż w dowolnym państwie ościennym. Reforma finansowa nie w pełni się udała. Podobnie jak niezupełnie jasne są pierwsze lata działalności Wszechnicy Krakowskiej. Formułowano też zarzuty dotyczące charakteru monarchy. Gwałtownik, który utopił księdza Baryczkę, okrutnie głodem zamorzył Maćka Borkowica, uciekinier spod Płowiec, niestały w sojuszach, bigamista. Niezależnie od oceny osoby Kazimierza Wielkiego, nie ulega jednak wątpliwości, że okres jego panowania zamyka się bilansem nadzwyczaj dodatnim. Zapewne sprzyjały temu okoliczności. Wielkie załamanie gospodarcze Europy Zachodniej, klęski elementarne trapiące wysoko rozwinięte państwa, spadek dochodów klasy feudalnej spowodowały efekty korzystne dla ziem stanowiących dotychczas odległe peryferia gospodarki, kultury i polityki. Nie były one dotknięte kryzysem tak jak Francja, Anglia czy Nadrenia. Stąd ich rozwój potoczył się inaczej, korzystniej niż starych ośrodków życia politycznego Europy. Dzięki temu ziemie te stały się, chyba po raz pierwszy w dziejach, obszarami atrakcyjnymi dla różnorakich przedsiębiorców. Napływ na wschód ludzi, kapitału, rozwój górnictwa, produkcji miejstwa stanowiły w istotnej mierze efekty z tego stanu rzeczy.
Starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zniczył. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zniczył. A jak za młodu, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Sam młody cel jest najdalszym, skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Swoją do oceanu spokoju. Skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda, płomiennie obojętna. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zniczył. A jak za młody, co jest najdalszy, skrajnie stronniczy.
Miał więc Kazimierz zadanie częściowo ułatwione. Niewątpliwą jego zasługą była umiejętność wykorzystania sprzyjających okoliczności. Zresztą nie tylko w tym przypadku. Jego działalność w Awinionie i misterne rozgrywki z papieżem, elastyczna polityka w stosunku do rywalizacji dwóch potężnych rodów niemieckich, Luksemburgów i Wittelsbachów, także to potwierdzają. Układy z Krzyżakami, z Luksemburgami stanowiły przykład realizmu politycznego. Nic nie tracąc, król Polski zyskiwał czas i siły na późniejsze działania. W dodatku, jak na polityka przystało, traktował owe układy dość swobodnie. Sprawa śląska regulowana była dość często, aż czterokrotnie z królami czeskimi, a zapewne wiązało się to z supliką króla do papieża z 1364 roku, wnoszącą o unieważnienie wszelkich przysiąg niekorzystnych dla królestwa i kościoła. Jedynym niezłomnym punktem polityki Kazimierza był sojusz z Węgrami. Opłaciło się to Polsce w ciężkich czasach po śmierci Łokietka czy podczas rywalizacji o Ruś. Inna sprawa, że przejęcie korony przez króla Ludwika Węgierskiego po śmierci wuja przyniosło Polsce same straty. Dalszą niewątpliwie pozytywną cechą osobistą Kazimierza była umiejętność doboru ludzi, z którymi król mógł realizować swoją politykę przebudowy Polski. Jarosław Bogoria-Skotnicki, Janusz Suchy-Wilk, Grzymalita, Melsztyńscy, Tęczyńscy, Kurozwędzcy czy Janko z Czarnkowa to byli ludzie króla wprowadzeni w arkana wielkiej polityki, świadomi najtajniejszych zamysłów, współtwórcy i współrealizatorzy dzieła, dzięki któremu kraj stawał się silnym. Ostateczna decyzja należała do króla i on ponosił odpowiedzialność za jej podjęcie. Rzecz ważna, obok Kazimierza nie wyrastali pochlebcy, ludzie robiący karierę na odgadywaniu myśli władcy. Otoczenie monarchy stanowili politycy realizujący plany przebudowy państwa. Nie zawsze skutecznie, nie wszędzie z równym powodzeniem, ale zgodnie z rozumianą racją stanu.
Zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście. Ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała i wiem, jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość, jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.
Uniwersytet, założony w Krakowie w 1364 roku, miał dostarczać monarchii fachowców. W pierwszej jego wersji nie było tam miejsca na teologię i filozofię. Dominować miało prawo, obok niego medycyna i sztuki wyzwolone. Uczelnia miała zapewnić kadry urzędników królewskich, ludzi z wyższym wykształceniem ogólnym, którzy byliby przygotowani do samodzielnych decyzji zgodnych z potrzebami państwa. Za życia Kazimierza Wszechnica nie zdążyła się w pełni rozwinąć, ale odnowiona przez Władysława Jagiełłę stworzyła Europejski Ośrodek Nauki i Kultury. Działalność gospodarcza króla, stosunkowo najczęściej opisywana, podporządkowana była jednemu celowi – uczynienia z Polski kraju bogatego. W realizacji tego Kazimierz nie krępował się wieloma względami. Sprowadzał fachowców, finansistów, Włochów, Żydów, czuwał nad bezpieczeństwem handlu. Wychodził z założenia, że bogaci poddani są warunkiem koniecznym, aby bogatym mógł być sam władca. Stąd kosztem cudzoziemców popierał swoich. Skarżyli się wrocławianie, poddani czescy, że król nie pozwala im swobodnie jeździć do Lwowa. Odpowiedział król, że zdobył Ruś dla swoich ludzi. Podobnie postępował, kiedy zakazał używania drogi biegnącej przez mazowiecką Warszawę i domagał się, by korzystać ze szlaku przechodzącego przez jego ziemię. Porządkował wiele spraw gospodarczych, zadziwiając długofalowymi inwestycjami, jakimi były lokacje miast i wsi na prawie niemieckim. Gospodarcze plany króla zakrojone były na wiele lat, a efekty ich okazały się trwałe. Do dziś terminologia prawa górniczego korzysta z ordynacji kazimierzowskiej wydanej dla kopalni soli. Rozporządziwszy tedy przyzwoicie i prawnie tak tym, jak i wszystkim innym, w następny wtorek, który był 5 dniem miesiąca listopada, rano o wschodzie słońca w obecności wielu osób ze szlachty i duchowieństwa, odszedł szczęśliwie do Chrystusa. Tak o śmierci Kazimierza Wielkiego napisał kronikarz. Kazimierz zmarł na skutek poważnego urazu nogi doznanego w czasie upadku z konia podczas polowania. Był rok 1370. Nie pozostawił on męskiego potomka z prawego łoża i tron po nim przejął zgodnie z wcześniejszymi układami jego siostrzeniec, król Węgier Ludwik. Jako człowiek na pewno Kazimierz nie przypominał sylwetki z brązu. Nieobce mu były uczucia takie jak strach, zawiść. Wiele czasu poświęcał na rozrywki, polowania. Rzeczywiście prowadził bogate życie erotyczne. Bohater skandalów z Węgierką Klarą Zach, Czeszką Krystyną Rokiczanką, Żydówką Esterką. Wiele żon miał Jan Luksemburski i Karol IV, ale Kazimierz miał też wiele konkubin i ponoć małżonki morganatyczne. Nie był typem rycerza średniowiecznego, który dla damy serca swego potyka się na turniejach. Nie przypominał dotychczasowych władców rycerzy trubadurów. Bliższy był postaciom znanym z czasów późniejszych, francuskiemu Henrykowi IV czy angielskiemu Henrykowi VIII. Był bohaterem czasów nowożytnych, zaplątanym w średniowiecze. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Żyj, aby zrywać łańcuchy głów ciężkich dni i nagle płynąć i myśleć, że się tylko śni. Błądź wśród obłoków marzeń z tą nadzieją, że po tobie przyjdą rozgrzeszą cię. Żyj tą nadzieją, co mieli kolumb albo bar. Żyj tą radością, dla której ciebie dziewał łar. Żyj z tym uśmiechem, którym Mona Lisa ma. Żyj tym oddechem, który maratończyk zna. Żyj poprzez mgły zwątpienia, bo przecież mimo to wieszcz ostrzy pióro swoje, by przekreślić zło. Chociaż wiele przy tym łez sobie skrył, pisał, bo wiedział dobrze, że ty będziesz żył. Żył tą nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żył tą radością, dla której czerpił dziewa łap. Żył z tym uśmiechem, którym Mona Lisa ma. Żył tym oddechem, którym maratończyk zna. Żyj, aby tym, co żyli, spłacić pewien dług. Co przed laty brali w sztywne ręce pług. Dla swoich dzieci szykowali świat. Przez tyle długich i niewdzięcznych lat. Żyli tą nadzieją,
na której czepi ziewała, żyli z tym uśmiechem, którym ona lizała, żyli tym oddechem, który maratończyk zna. Żyj, chociaż miłość twoja trafia w ślepy mur, śni, choć na dwóch krążą czarne stada kur. Błądź po stronicach książek, to już czerni biel, wskażą ci jeszcze nie jeden piękny cel. Żyj, aby zrywać łańcuchy głuchych, ciężkich.